I ja rozpocząłem w ostatnią środę słowo, mówiłem słowo o tym zwiedzeniu. I po części te usługi, które słyszycie w ostatnich niedzielach, one mówią o czymś, o tym grzechu, mówią o tym, co może doprowadzić ciebie do upadku. Korzystam z przykładów biblijnych, niekiedy podaję jakieś przykłady, które znam lub też słyszałem. I chcę zaznaczyć, że sam Jezus mówił, że ludzie Boży, oni mogą być zwiedzeni. Biblia wyraźnie nam mówi, że to zwiedzenie przyjdzie przede wszystkim do ludzi, którzy szukają Boga, którzy znają Boga. Bo w czym ma być świat zwiedzony? On już jest zwiedzony. On już żyje w odstępstwie od Boga. Ale ludzie, którzy znają prawdę, to nie znaczy, że oni już tak dzierżą prawdę, że oni są już zabezpieczeni przed zwiedzeniem. Słowo nas ostrzega, że przyjdzie zwiedzenie bardzo, bardzo wielkie. I my niekiedy myślimy, że to zwiedzenie pojawi się w ten sposób, że przyjdzie ktoś, który powie, że jest jakimś tam bóstwem jakiejś religii i wy idźcie za mną. To nie o takie zwiedzenie chodzi. Tu przede wszystkim chodzi o ludzi, którzy będą używać Słowa Bożego, aby zwieść Kościół. Paweł Apostoł wyraźnie mówi w liście do Koryntian, że są ludzie, którzy przychodzą i zwiastują Słowo i Kościół bardzo chętnie przyjmuje to Słowo. I Paweł mówi, jest to inny Jezus. Jest to, a zatem jeżeli ktoś przychodzi i zwiastuje inną teologię, innego Jezusa, zawsze za tym idzie inny duch. A jeżeli jest inny duch, to jest też inna Ewangelia. A więc może być zwiastowany inny Jezus, inna Ewangelia, a za tym idzie inny duch. I Paweł mówi wyraźnie, że bardzo łatwo, bardzo chętnie to słuchacie. A więc, drodzy, możemy mieć nauczanie bardzo głębokie. Możemy brać udział w różnych seminariach i możesz być częścią Kościoła takiego, jaki jest ten, a mimo to, kiedy pojawi się zwiedzenie, to chętnie to zwiedzenie przyjmiesz. I tego Paweł naucza. Obawiam się, żeby diabeł was nie zwiódł, bo chętnie przyjmujecie. Bardzo łatwo jesteście w stanie przyjąć inne zwiastowanie, aniżeli mówi z Biblia. I ja chcę mówić na temat tego zwiedzenia i przede wszystkim ja mam świadomość, że adresuję to słowo do Kościoła. Do Kościoła, bo Kościół jest narażony na zwiedzenie. O tym mówi Pan Jezus Chrystus, że aby i zwieść i wybranych. Czy jesteś wybrany przez Boga? A więc jesteśmy wybrani przez Boga i możemy być zwiedzeni. To jest dotyczy ciebie i mnie. Ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem wyłączony z tej grupy ludzi. A więc chcę wam powiedzieć, że ty, który tutaj jesteś narażony na zwiedzenie. A co powoduje zwiedzenie? Czy od razu ty wyjdziesz z kościoła? Ty możesz być w oficjalnym kościele, ale to wcale nie znaczy, że będziesz już częścią prawdziwego kościoła, bo z tego prawdziwego kościoła ty możesz odejść. I dlatego diabłu tak szczególnie zależy, aby ludzi odciągnąć od prawdziwości Bożego Słowa. I aby udaremnić plany diabła, które on ma na te dni, my musimy mieć osobistą relację z Jezusem. Co oznacza osobista relacja z Jezusem? To jest przede wszystkim umiłowanie prawdy. To jest pielęgnowanie Bożej prawdy. Bardzo łatwo jest odejść od słowa, że nie chce ci się już czytać słowa. Biblia mówi o tego, który odwraca ucho od prawdy, nawet modlitwa jest ohydą. Nie chce ci się już modlić, nie chce ci się już czytać Słowa Bożego, nie chce ci się przychodzić do zboru na spotkanie. Ja chcę ci powiedzieć, są tu już symptomy tego, że przychodzi zwiedzenie. My musimy umiłować prawdę, dlatego że kiedy kochamy Boga i szukamy Jego Słowa, które jest prawdą, to ta prawda może nas opasać i dać nam siłę, aby przeciwstawić się złu. Spójrzmy do drugiego listu do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan od 9 do 10 wersetu. Paweł adresuje te słowa do ludzi wierzących I mówi to w kontekście przyjścia Pana Jezusa. Każdy, chyba każdy potwierdzi, że w dniu dzisiejszym, tej niedzieli, jest nam bliżej do przyjścia Pana, niż w ubiegłym tygodniu. Zgadza się? I te dni nas kierują ku temu czasowi, kiedy ma przyjść Pan Jezus Chrystus. I Paweł powiada, że niegodziwiec, czyli antychryst, on przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Drodzy, antychryst, on jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie z kręgów ludzi, którzy mają dostęp do Ducha Świętego. A więc odejdą od Pana i opanuje ich duch diabelski. A więc, że duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie z kręgów charyzmatycznych, ludzi, którzy znają Boga i którzy są otwarci na moc Bożą. Dalej, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Zauważmy, co to jest prawda? To jest odwieczne pytanie, które zadaje ludzkość. Co to jest prawda? I to nie, ta niesamowita dyskusja, ten dialog, który miał Piłat z Jezusem, a w zasadzie to już był monolog. Kiedy Piłat zapytał się Jezus, co to jest prawda? A Jezus odpowiedział, ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jest tylu filozofów i każdy ma swoje pojęcie prawdy. Ale jest jedna absolutna prawda, która się nie zmienia. To jest prawda Bożego Słowa. I Pismo Święte nam wyraźnie objawia, że ta prawda jest rozpatrywana w trzech aspektach, jakby w trzech współrzędnych. Pierwszą rzeczą to jest sam Chrystus mówi, ja jestem prawdą. Ja jestem droga i prawda i żywot. Czyli prawda to jest Jezus Chrystus. Ale kiedy Pan modlił się w ogrodzie Getsemane, to modli się w tej dramatycznej modlitwie, mówi, Ojcze, Ty ich poświęć w prawdzie swojej, bo Słowo Twoje jest prawdą. Czyli Pismo Święte, Słowo Boże jest prawdą. Czyli mamy drugi aspekt, to jest Słowo Boże. I trzeci aspekt prawdy, to sam Duch Boży jest prawdy. On jest Duchem prawdy. A więc jeżeli Ty chcesz stwierdzić, że to, co słyszysz, to, co widzisz, to, co się dzieje, jest prawdziwe, to ty musisz to poddać działaniu tych trzech aspektów prawdy. A więc, czy Jezus Chrystus tak nauczał? Po drugie, czy potwierdza to Duch Święty? I czy Słowo to potwierdza? Jeżeli te trzy elementy będą ze sobą zgodne, to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest prawda. Ja słyszałem świadectwo, kiedy była jakaś taka grupa bardzo mocno rozpalona dla Boga, rozmodlona i na tej grupie ktoś zaczął prorokować i prorokuje do kogoś i mówi, tak mówi ci Duch Święty, pal dalej papierosy, bo to jest dobre. I był tam wierzący człowiek, taki bardzo dojrzały i on po zakończeniu wziął tą osobę, która prorokowała i mówi, siostro, posłuchaj, to, co wyprorokowałaś, nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Czy ty wiesz, że człowiek, który idzie na strzelnicę i chce strzelić, żeby strzał był celny, to tam musi nastąpić zgodność. To, co widzisz w tej muszce z tym, jak nie wiem, jak się ta część nazywa. Strzybinko, tak? I dopiero jeżeli wystrzelisz i to będzie wszystko zgodne, wtedy ta kula dotrze do celu. A więc to, co wyprorokowałaś, to nie jest proroctwo od Pana. Dlatego, że palenie papierosów, ono niszczy świątynię Bożą. A Biblia mówi, kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. A więc Słowo Boże to wyklucza. To nie jest proroctwo od Boga. My wiemy, że tak jest, tylko daję to przykład. I kiedy my odrzucamy miłość prawdy, o czym Paweł mówi, wówczas znajdujemy się pomiędzy tymi kategoriami osób, które mają zginąć. I ja chcę jeszcze raz podkreślić, to jest adresowane do ciebie i do mnie. I to, że ty przychodzisz tutaj do kościoła, to wcale ci nie daje gwarancji, że ty nie będziesz zwiedzony. Dlatego, że aby nie być zwiedzionym, ty musisz umiłować słowo prawdy. A słowo miłość to coś jest więcej niż tylko toleruje prawdę. To jest coś więcej, że wiesz, że to jest prawda. I w jaki sposób nasz naród okazuje, że to jest prawda? W każdego roku, w styczniu, ludzie wyjmują to słowo ze swojej półki i kładą na stół, że kiedy będzie wizyta duszpasterska, wtedy ukażą, że jest prawda, że jest Słowo Boże. Ale po tej wizycie od razu tą księgę znów kładą na najwyższą półkę. A więc to nie jest tylko stwierdzenie, że to jest prawda. Miłość prawdy to nie oznacza, że ty wiesz, że to jest tylko, że to jest prawda. To nie jest też tolerowanie prawdy, to nie jest też pozwalanie komuś, aby tą prawdę mówił. Ale miłość prawdy oznacza poszukiwanie prawdy, że ty jesteś aktywny w tym poszukiwaniu i ty tą prawdę chcesz odnaleźć dla siebie. A żeby odnaleźć taką prawdę dla siebie, to co musisz zrobić? Musisz poświęcić czas. Słuchajcie, myślę, że każdy z was, kiedy komukolwiek mówi o czytaniu Słowa Bożego, to wysłuchałeś takiej odpowiedzi. Nie ma czasu. Kto z was już to słyszał? Jeżeli nie ma czasu teraz, to kiedy? Jestem młody, nie ma czasu, bo idę na zawody, idę na dyskotekę, jestem starszy, też nie mam czasu, bo to, to, bo to, to. A kiedy starszy, też nie, bo wnuki, bo działka, bo to, to, to i to. A więc kiedy? Nie wiem. Ludzie się nie zastanawiają nad tym. Ty musisz poświęcić czas, aby czytać Pismo Święte. Ty musisz poświęcić czas, aby spędzić z Nim społeczność w oddzieleniu. Ale jak można spędzić społeczność w oddzieleniu, jak wszędzie są telefony? Jeżeli chcesz spędzić społeczność z Panem, to musisz ten telefon odłożyć. Musisz odejść od telewizji, gdzieś pójść w jakieś ustronne miejsce i słuchać, i rozkoszować się obecnością Pana. I kiedy masz taki czas w obecności Bożej, to wówczas to powoduje, że prawda Słowa Bożego zacznie ciebie wypełniać. I będziesz wtedy miał siłę, aby odrzucić to, co jest złe. Zdrowy organizm zwalcza bakterie, wiecie o tym. Ale chory organizm jest narażony na działanie bakterii. A więc jeżeli my będziemy prowadzili zdrowe życie duchowe, mieli czas dla Pana, mieli czas na Jego Słowo, to my bardzo szybko rozpoznamy to, co nie jest prawdą. I teraz każdy z nas osobiście powinien zrozumieć, że jesteś podatny na zwiedzenie. Każdy. Ja chcę powiedzieć, każdy z was oprócz kogo? Kto? Kto jest odporny na zwiedzenie? Nikt. Każdy z nas jest podatny na zwiedzenie. I każdy z nas musi dokonać szczerej oceny samego siebie. I kiedy ty dokonasz tej szczerej oceny samego siebie, wówczas będziesz mógł się uzbroić przeciwko tej taktyce diabła i zwalczać to. Jakich ludzi, o jakich cechach najłatwiej jest zwieść? Posłuchajcie. Jakich ludzi? Po pierwsze, ludzi, którzy polegają na samym sobie, na swoich subiektywnych odczuciach. Co to, kiedy mówię o subiektywnych odczuciach, subiektywnych wrażeniach, subiektywnej ocenie, to oznacza, że moja ocena wypływa z mojej intuicji, wypływa z moich zmysłów i wypływa z moich emocji. I wtedy to prowadzi do wniosków, które bardzo często są bezpodstawne oraz niewłaściwe. Kiedyś znam takiego człowieka, który niejednokrotnie, już kilka razy, ale to był czas, jakiś długi czas temu, do mnie mówił, że ja coś do niego mam. A co ja mam do ciebie? No bo tak się jakoś pastor spojrzał na mnie. No a jak mam się spojrzeć? I on mi sugerował, że ja coś mam do niego. A więc on wierzył temu, co mówiły jego zmysły, co mówiły jego odczucia. I to prowadziło go do wniosków całkiem bezpodstawnych i niewłaściwych. I subiektywnym ocenom nie należy ufać, bo one są wypaczone przez co przede wszystkim? Przez twoją grzeszną naturę i tendencyjne, oparte na uprzedzeniach rozumowanie. A więc natura grzeszna, ona ciebie informuje, że to jest niewłaściwe albo to jest właściwe. I wówczas zaczynasz widzieć to, co ciebie otacza w oparciu o te twoje okulary, które masz. Bardzo często ludzie są generalnie bardzo łasi na to, co jest ponadnaturalne. Szczególnie na słowa prorocze. Oni są w stanie jeździć za ludźmi, którzy przekazują słowo prorocze z jednego miejsca na drugie miejsce. I co mi Bóg powie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Bóg mówił. I chwała Bogu, że mówi. Ale jeżeli ty usuwasz tą społeczność z Bogiem, jeżeli ty nie spędzasz czasu z Bogiem, żeby Bóg ci powiedział, a potem prorok, czy ten, który prorokuje, tobie to potwierdził, to staje się bardzo łatwym łupem i może to cię prowadzić do zwiedzenia. Dajmy na przykład. Ktoś powie, ta osoba przekazała mi słowo Boże, słowo prorocze, ja poczułem się tak bardzo dobrze. Tak mi miło było. I to przesłanie musi być od Boga. Jeżeli ktoś traktuje przekazanie słowa proroczego jako wprowadzenie ciebie w jakiś trans, że ty się będziesz tak bardzo dobrze czuł, to jest bardzo mylne rozumowanie. To przesłanie jest bardzo niebezpieczne, dlatego że twoje rozumowanie opiera się na twoich emocjach. Odczucie nie jest podstawą, nie jest oceną jakiejkolwiek posłania. Wiele lat temu pamiętam takiego brata, który prowadził służbę. On był starszy ode mnie i ten człowiek otrzymał słowo prorocze. To było bardzo mocne słowo, że dosłownie jego aż skrzywiło. I ja jeszcze wtedy do niego poszedłem, jak się czujesz? A on mi praktycznie za bardzo nie chciał tam nic mówić, bo ja dopiero tak mogę sobie uzmysłować, że moje pytanie było niezasadne w tym momencie, gdyż to, co on otrzymał, było słowem, które jego kruszyło, to było słowem, które naprawdę uderzyło jego starą naturę. Ale to był na tyle dojrzały człowiek, że mówi, ja chcę coś przemyśleć to, bo Bóg być może mi pokazuje w moim życiu, jak ono wygląda. To była dojrzała postawa. Ja nie miałem wtedy takiej dojrzałości, jakiej on miał. Dalej, jakich ludzi można jeszcze zwieść? Czyli po pierwsze, ludzi, którzy polegają na swoich subiektywnych, osobistych odczuciach. Po drugie, ludzi, którzy polegają na innym. To nie ma nic złego, że ty się radzisz, to nie ma nic złego, że ty pytasz, to nie ma nic złego, że ty darzysz szacunkiem. I tak ma być. Nasz naród ma bardzo wiele wad. Jedną z podstawowych wad jest brak poszanowania dla drugiego człowieka. Brak szacunku dla ludzi, którzy są obdarzeni autorytetem idącym od Boga. To jest, myślę, że już wiele razy o tym słyszeliście z moich ust, ale to jest postawa buntownicza, to jest bunt. A bunt nigdy nie był akceptowany przez Boga. Jeżeli masz całkowite zaufanie w ludzkich przywódcach, to ja chcę wyraźnie powiedzieć, że żaden przywódca, żaden człowiek nie jest nieomylny. Nie tak dawno w mediach ukazała się taka informacja, że jeden z kardynałów rzymskokatolickich wypowiedział się, iż nasza wiara, że Kościół oparty jest na papieżu Janie Pawle II. I ja gdzieś to przez Facebook szło, ja dałem komentarz. Z tego co wiem, Słowo Boże oznajmia, że Kościół zbudowany jest na Chrystusie. A więc żaden przywódca nie jest nieomylny. Jeżeli ty wierzysz we wszystko, co ktoś mówi, jeżeli tego nie będziesz porównywał z Pismem Świętym, to stawia się nam bardzo niebezpiecznym gruncie. Czy to jest zrozumiałe dla nas? Ale od razu chcę podkreślić, że ja nie mówię tego, aby dać ci argument, o, pastor też mówił, a więc ja nie będę ciebie słuchał. Co ty mi będziesz mówił? Co ty będziesz mnie straszył? A więc cokolwiek wtedy ty możesz powiedzieć z autorytetu dla kogoś i ktoś będzie odrzucał, to określa, pokazuje, jaki jest stan. Ty masz zadanie to ocenić. Kiedy słowo prorocze przychodzi, Paweł Apostoł mówi, proroctw mamy w ogóle nie lekceważyć, ale proroctwa powinniśmy rozsądzać, proroctwa powinniśmy badać. Ja chcę się zapytać, czy ty swoje proroctwa, które miałeś, czy ty rozsądziłeś te proroctwa, czy też przyjmujesz wszystko tak, jak odkurzacz, który bierze wszystko z podłogi. Zastanów się. Ja niekiedy, bo mam proroctwa z różnych czasów, do różnych ludzi, niekiedy sobie włączę, to jeżeli tak z perspektywy czasu ja to wysłucham, mówię, Boże, przecież to jest żadne proroctwo. Co to jest? To nie jest proroctwo. I pytanie, czy ktoś to rozsądził. A więc Bóg nas prowadzi w kierunku duchowych rzeczy, byśmy rozsądzali. Po trzecie, jakich ludzi najlepiej zwieść? Ludzi, którzy nie są gotowi na cierpienie i prześladowania. Wczoraj brat Piotr Jęczeń, on wspomniał o takiej teologii, która wyszła ze Stanów Zjednoczonych i ona bardzo szybko okrążyła świat. I ta teologia generalnie głosi, że oznaką dobrego stanu, dobrego stanu twego duchowego i błogosławieństwa Boga jest, kiedy ty jesteś bogaty i masz we wszystkim pomyślność. Ja chcę powiedzieć, że ja wierzę, iż Bóg błogosławi. Ja wierzę w błogosławieństwo materialne, ale ja chcę też powiedzieć, że to nie jest wykładnik. Bo dlatego, że jeżeli ja czytam Słowo Boże, to widzę apostoła Pawła, widzę pozostałych apostołów, widzę prześladowania. I ta teologia, ona unika mówienia o tym, co jest nieprzyjemne dla ludzkiej natury. Ona nie mówi o cierpieniu, ona nie mówi o zaparciu się własnego ja, tylko ona mówi o zdobyciu wszystkiego, co jest tutaj na ziemi. My tak naprawdę musimy wiedzieć, że ten czas naszego bytowania, czas naszej pielgrzymki na ziemi jest ograniczony. Dłużej będziemy żyli lub krócej. Nie wiem, na ile masz bilet. Wiecie, ile tu będziecie bytować na ziemi, czy nie? Nie wiemy, ale chcielibyście jak najdłużej. Jak kto już by chciałby zejść z tej ziemi? Podnieście ręce do góry. Patrzcie, nie ma. Nie ma chętnych. Widzicie? Ale pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest tam, w górze. Tam w górze. I jako wierzący musimy spodziewać się prześladowań i cierpień z powodu naszej wiary. Rozumiecie mnie, czy nie? Zobaczmy. To pastor sobie tak mówi, ale to musi być oparte o Słowo Boże. Zobaczmy do pierwszego listu Piotra, 4 rozdziału, od 1 do 2 wersetu. List apostoła Piotra, 1 rozdział, 4 werset, od 1 do 2 wersetu. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Z tym, co apostoł Piotr powiedział, zgadzają się te słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału, 12 wersetu, gdzie Paweł mówi, tak jest wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Wszyscy, którzy, pod warunkiem, że chcesz żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Jeśli będziesz żył według norm takich, jakie reprezentuje świat, to będziesz dobrym kumplem dla świata, nie będziesz miał prześladowań. Ale w momencie, kiedy zechcesz pójść w drogą Bożą i żyć tak, jak mówi Słowo Boże, to będzie ludzi już dotykało i może spotkać się z prześladowaniami. Cierpienie jest rzeczywistością chrześcijańskiego życia, tutaj na ziemi. Bóg używa go, aby nas kształtować. Dlatego też ta teologia, która przyszła, ta tak zwana teologia zwycięstwa, prosperity, ona nie mówi nic o cierpieniu. Każdy, kto oczekuje samej tylko pomyślności albo obiecuje wyłącznie dobre rzeczy, on jest fałszywym prorokiem albo osobą zwiedzioną. Jeszcze raz podkreślę, jeżeli ty myślisz, że tutaj na ziemi i będziesz oferował ludziom, głosząc taką Ewangelię, że nic ci się nie stanie, nie będzie cierpień, gdzie wszystko cacy itp., to ty mówisz zwiedzioną Ewangelię. Nie mówisz Ewangelii Chrystusa. Dlatego, że Jezus mówił, każdy, który pójdzie za mną, jeżeli mi to czynili, również będą czynili i wam. I po czwarte, na zwiedzenie narażone są osoby, które nie znają Pisma Świętego. A więc Pismo Święte to nie jest tylko do tego, że ty przyjdziesz do zboru z pismem w ręku, ale Pismo Święte jest do tego, żebyś ty tą prawdą się wypełniał. Żeby ta prawda wchodziła do twojego życia nieustannie, cały czas. I jeżeli będziesz się uzbrajał w tą prawdę, możesz uniknąć zwiedzenia. A jeżeli będziesz ignorował te prawdy, które są w tej księdze, jeżeli nie będziesz się do nich słuchał, nie będziesz przyjmował tych nauczań płynących z tego słowa, zasługujesz na to, aby być osobą zwiedzoną. Czyli wymienię te cztery kategorie osób. To ludzie, którzy bazują na indywidualnych odczuciach. Dalej, ludzie, którzy polegają wyłącznie na człowieku. Trzecie, ludzie, którzy odrzucają gotowość do cierpienia i prześladowania. I cztery, ludzie, którzy nie znają Słowa Bożego. Takie osoby są, takie osoby najlepiej jest, bardzo szybko można ich zwieść. I mówiąc o takim zwiedzeniu, podkreślam, jest to tylko jeden aspekt. Ważną rzeczą jest, aby wiedzieć, w jaki sposób ja mogę się uchronić przed zwiedzeniem. Ja jeszcze raz bardzo będę chciał pociągnąć temat na temat pokory. I w ogóle czym pokora jest? Pokora to nie jest to, że ty czujesz się. Ja jestem bardzo pokorną osobą. Ja wam mogę pokazać, ja wam mogę powiedzieć, co to znaczy być świętym. Co to znaczy być świętą? Ja wam mogę pokazać, jak się uwielbia. Ja wam mogę pokazać, jak się modli, jak należy Słowo Boże czytać. To nie jest pokora. Pokora to jest przede wszystkim wywyższenie Boga. To jest przede wszystkim stawianie innym na pierwszych miejscu zamiast ciebie. I o tym również mówi apostoł Piotr w 5 rozdziale pierwszego listu, w 6 i 5 wersecie. I co już ten apostoł Piotr do nas chciał powiedzieć na stronie 1320. Zobaczmy. Podobnie młodsi, jeżeli można byłoby to. To jest pierwszy list świętego Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Pokora, podkreślam, jest to wywyższenie Boga. To jest stawianie innych na pierwszym miejscu, a nie wywyższanie siebie. Pokora może umożliwić tobie wejście w obecność Bożą. Dlatego, że pycha odpycha. Pycha jest tymi drzwiami, które zamyka obecność Bożą w naszym życiu. Bóg pysznym się sprzeciwia. Zobaczcie, Bóg pysznym się sprzeciwia. Chcesz mieć Boga przeciwko sobie? Bądź pysznym. Ale to nie tylko, że będzie, no Bóg będzie przeciwny wobec mnie, ale to się może stać bardzo tragiczne dla ciebie. Bóg nie mówi, no, że ja uczynię ciebie pokornym. Bóg przede wszystkim nam wskazuje, że pokora jest naszą odpowiedzialnością. Decyzja o ćwiczeniu się w pokorze, ona musi wyjść zawsze od nas. Zawsze od nas. Pokora nie odnosi się do tego, co ty czujesz, jak na siebie patrzysz, ale pokora odnosi się do tego, co robisz. Jeszcze raz podkreślę. Pokora nie odnosi się do tego, jaki jesteś, ale do tego, co robisz. A więc jeśli chcesz, aby była widoczna w Tobie postawa pokory, to pokaż to w czynie. Zamiast czuć się osobą pokorną, to musisz ćwiczyć się w uniżaniu samego siebie. Przez to, że będziesz stawiał innych na pierwszym miejscu i będziesz uważał swoje potrzeby za mniej ważne. Będziesz widział potrzeby innych na pierwszym miejscu. Pycha, jak powiedziałem, blokuje komunikację z Bogiem. No dobrze, mówisz dużo o pokorze. W tamtym tygodniu mówiłem o tym wielkim człowieku, który był pyszny i potem stał się pokorny. O Nebukadnezarze. Ale jeżeli miałbym ci powiedzieć, w jaki sposób miałbyś się ukorzyć przed Bogiem, jakie są kroki, aby być osobą pokorną, to po pierwsze, kiedy będziesz wyznawał swoje grzechy. I jedyną ucieczką przed grzechami, jedyną ucieczką, aby pozbyć się grzechów, jest przyznanie się przed Bogiem do grzechu, przyznanie się przed Bogiem z tego, co uczyniłeś, czyli wyznawanie grzechów. Ale kto ma tobie pomóc w tym wyznawaniu grzechów? Przede wszystkim Duch Święty. Bo diabeł, on może usunąć ciebie od Ducha Świętego i będzie ciebie zadręczał, żebyś ty nieustannie kopał i kopał, żebyś wyszukiwał i da tobie poczucie takie, iż ty jeszcze nie uczyniłeś wystarczająco dużo rzeczy, aby zrekompensować swój grzech. I będziesz się czuł ciągle w poczuciu winy, oskarżenia i potępienia. Duch Święty przede wszystkim wskaże ci grzech, nie będzie cię potępiał, ale będzie ci pokazywał wyjście, będzie ci mówił o Jezusie Chrystusie. Jeżeli czytamy w list Jana, to Jan powiada, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, oczyści nas od naszych grzechów. Jan też mówi w pierwszym liście, 5 rozdziale, 17 wersecie, że każde bezprawie, każda nieprawość jest grzechem. Wszystko, co nie jest sprawiedliwe, jest grzeszne. A od czego jest Duch Święty? Niektórzy myślą, że Duch Święty przychodzi po to, abyś się miał dobrze. Że będę radosny, będę się śmiał, a więc to jest oznaka, że we mnie jest Duch Święty. Przede wszystkim, kiedy Duch Święty przychodzi, to po pierwsze ma przekonać człowieka o grzechu. Jezus mówi, a on gdy przyjdzie w Ewangelii Jana, przekona świat o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Drugim krokiem, który pomoże ci ukorzyć się przed Bogiem, to jest wyznawanie grzechów innym. I oto Jakub w 5 rozdziale, 16 wersecie powiada, że wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Posłuchajcie, możesz ukorzyć się przed Bogiem, wyznając swoje grzechy, ale jeszcze bardziej się ukorzysz, kiedy będziesz te grzechy wyznawał innym ludziom. I to ukorzenie jest bardzo zdrowe, jest bardzo biblijne, oparte o Słowo Boże. I im bardziej będziesz się stosował do tego polecenia, tym rzadziej będziesz robić ten grzech. Dlatego, że ludzie wyznają grzechy Bogu i ciągle ten grzech wraca. I oni nie są w stanie pozbyć się go. Dlatego, że to musi zdjąć tobie ktoś. Czyli musisz wyznać ten grzech komuś, drugiemu, ale musisz znaleźć osobę odpowiedzialną. I Jakub ten werset umieścił w kontekście służby starszych Kościoła. Przyznawanie się do złego postępowania i przeproszenie za nie sprawi, że ten, kto źle postąpił, on się upokarza, a wtedy serce ofiary zostaje uzdrowione. Był taki człowiek, który miał problem ze swoim charakterem. On ze wszystkich sił chciał służyć Bogu, ale ciągle miał problem ze złością, jakąś tak oburzał się. I on był uczony, że wyznaj ten grzech, na kogo ty się oburzasz. I on mówił, wybacz mi, że oburzyłem się, wybacz, że zezłościłem się na ciebie. I im bardziej to czynił, tym bardziej ten grzech w jego życiu zanikał. Dlaczego ja mówię o wyznawaniu grzechów? Dlatego, że kiedy ty nie wyznajesz, to grzechy gromadzą się i stają się przeszkodą między innymi w otrzymaniu uzdrowienia. To jest blokada. To jest tak jak tama, która wstrzymuje przepływ rzeki. Po trzecie, aby uchronić się przed zwiedzeniem, musimy poddać się Bożemu działaniu. Kiedy ukażamy się, to ukażamy się pod Bożym działaniem, bo każdy z nas ma swoje indywiduum, swoje ego i chciałbyś realizować swoje opcje, swoje wyobrażenia, ale kiedy ty się ukażesz przed Bogiem, to ty tak naprawdę poddajesz się temu, co czyni Bóg. Zobaczmy do 5 Księgi Mojżeszowej, to są bardzo mocne wersety, które niech Bóg uczyni, aby one były mocno wbite do naszego życia. 5 Księga Mojżesza, 32 rozdział. Przepraszam, to nie jest to. Halleluja. To nie jest to. Zaraz, za chwileczkę to znajdę. Pan Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Czy wam się zdarzyło już kiedyś, że mieliście złość na Boga? Czy wam się zdarzyło już kiedyś, że oskarżaliście Boga za to, co dzieje się w twoim życiu? Zdarzyło się wam? Czy mówiliście Bogu i oskarżaliście Go za to, to ty jesteś Boże winien, bo gdyby nie to, to moje życie wyglądało całkowicie inaczej. My musimy założyć, to jest podstawowa nauka, że Bóg był, jest i będzie dobry. To, co Bóg czyni, jest zawsze dobre. Bóg zawsze czyni w oparciu o swój charakter. On jest sprawiedliwy i nigdy nie postępuje z człowiekiem nieodpowiednio. To musimy wiedzieć. My oburzamy się na to, co do naszego życia przychodzi, dlatego że nasza cielesna natura nie chce zaakceptować tego, co robi Bóg, jaki jest Bóg. My musimy niejednokrotnie bardzo mocno wziąć siebie w karby i nie możesz dać się zwieść takiemu myśleniu, że Bóg jest coś tobie winny. Człowiek pyszny mówi tak, Bóg niech się cieszy, że ja tutaj jestem. Bóg niech się cieszy, że w ogóle mnie znalazł, bo ja, jaki dar przyszedł do kościoła. Słuchaj, ja tak naprawdę, ja nie wiem, dlaczego Bóg wybrał ciebie. Ja tak naprawdę nie wiem, dlaczego On mnie wybrał, co On we mnie znalazł. Ale ja jestem świadomy, że w oczach Bożych nie ma we mnie nic, co może się podobać Bogu. Że w oczach Bożych ja nie zasłużyłem na to, abym służył. Ale z powodu Jezusa On mnie wybrał. Czy mnie rozumiecie? W każdym z nas nie ma tyle sprawiedliwości, na podstawie której ty zasłużyłbyś na akceptację Boga. Nie ma, dlatego że jesteśmy grzeszni. My myślimy, że jesteśmy troszeczkę lepsi niż tamta, niż tamci, dlatego że jestem mądry. Bo dobrze postępuję, nie robię tego, co tamci, ale Izajasz mówi tak, wszystkie wasze cnoty, czyli wszystkie twoje uczynki sprawiedliwości są jak szata splugawiona, czyli nie ma tam nic. My wiedzmy o tym, iż Pan Bóg cokolwiek czyni w naszym życiu, to czyni dla naszego dobra. Bóg nie popełnia błędów. My niekiedy myślimy, że On postępuje z nami niewłaściwie. On nie spełnia moich pragnień i nie spełnia moich marzeń. Ja pamiętam, był taki jeden brat, ale chwała Bogu, że się upamiętał. On był obrażony na Boga. On miał zarzut do Boga, że jest tak, a nie inaczej. On chciałby, że tak, to by jemu sprawiło, że on będzie szczęśliwy. Posłuchaj, twoje szczęście ma się nijak do szczęścia, które zamierzył Bóg. Ty możesz dać się zwieść. Ja znam takie osoby, i które argumentowały, a co Bóg ma do tego, abym ja była szczęśliwa? Co ma Bóg do tego, abyś ty była szczęśliwa? I ja bym zadał inne pytanie. Co ma twoje szczęście do tego szczęścia w pojęciu Boga? Ty stawiasz siebie na miejscu Boga? Czy też chcesz, żeby Bóg był w swojej pozycji, a ty, żebyś była we właściwym miejscu? I to może nas zwieść. Piotr powiada, ukuście się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył czasu swego. Problemem dla nas jest, że my tak naprawdę nie znamy woli Bożej. Tak naprawdę nie rozumiemy, co jest dla nas najlepsze. I niekiedy idziemy po omacku. I niekiedy przyjmujemy, że dobre jest jedynie to, co służy mojemu ciału, co służy mojemu ego. To będzie dobre. To wcale nie znaczy, że to jest dobre. I ludzie, nie znając tego, nie wiedzą, co jest najlepsze, oni mogą popaść w wielkie rozgoryczenie. I zaczyna się coś dziać niewłaściwego. Zaczynają obwiniać Boga za to, co się dzieje. Zaczynają oskarżać Boga. Zaczynają narzekać na Boga. Zaczynają odrzucać i powątpiewać w to, co Bóg czyni. Nie chcą słuchać tego, co się robi. I oni stają w pozycji takiej bardzo rozgoryczonej względem Boga. Nie mówcie mi, że wy jesteście od tego tytułu wolni, z tego tytułu wolni. Dlatego, że nasz, że tak powiem, z krwi i kości, jeden z przodków, Jonasz, on również był rozgoryczony i on był wielkim prorokiem Bożym. I on był rozgoryczony na Boga. Nawet powiedział, jestem słusznie i to zagniewany na samą śmierć, aż do deski grobowej. Ja jestem, gniewam się na Boga. I Bóg, żeby przemówić do jego tej pustej głowy, on musiał coś uczynić. Wyrósł kwiatek, liść. Tam było bardzo gorąco, nie miał klimatyzacji, nie było kogoś, który go by wachlował. To Bóg sprawił, że wyrósł szybko, roślinka wyrosła, bardzo szybko. I był wielki, wielki liść. I Jonasz się ucieszył. Klimatyzacja. Jest w tej klimatyzacji, a raptem Bóg nakazuje malutkiemu robaczkowi podgryźć tą gałązkę. I on podgryzł. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Co? Widzimy, że on stracił tę klimatyzację i był bardzo zły. Denerwował się na Boga. Denerwowałeś już kiedyś na Boga? W taki sposób, jak zdenerwował się Jonasz? I chcę pokazać ten fragment, który mówi nam o poddaniu się Bożemu działom i co się wydarzy, kiedy nie poddasz się działaniu Bożemu. Co się wydarzy? Ja jestem, powiem wam, zaszokowany postawą ludzi. Ludzie dokładnie wiedzą, co mają czynić i oni nie robią tego, co mają czynić, idą w inne miejsca, gdzie usłyszą coś bardzo miłego. Nie tak dawno gdzieś byłem na internecie, i zobaczyłem pewne osoby na tych zdjęciach, a o niektóre z tych osób się modliłem osobiście. I tak pomyślałem, poleciały już w inne miejsce, gdzie będą im gładzić i mówić słodkie słowa. I ja sobie pomyślałem, po co ty tam idziesz, skoro ty nie wypełniasz słowa, które dał ci Bóg, i ty dalej idziesz. Te osoby są zwiedzione. Zobaczmy w 5 Księdze Mojżesza, w 8 rozdziale, od 2 wersetu. Co mówi Mojżesz? Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy też nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ależ też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, to pozwolił Izraelowi przejść przez wielkie próby. Dlaczego pozwolił mu przejść przez te próby? Te próby miały umożliwić jemu upokorzenie się. A w jaki sposób Bóg upokarzał Izraela? Upokarzał ich w taki sposób, że musieli przejść przez czas potrzeb i braków, kiedy ich cielesne potrzeby nie były zaspokojone. Czego potrzebujemy? Chleba i wody. Chleba i igrzysk. Imprez, tak? I Pan mu pokazał Izraela, doświadczał, morzył cię głodem poprzez głód, ale dawał ci też mannę, aby poznali, że człowiek nie samym chlebem żyje, ale że żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I Bożym pragnieniem było upokorzyć Izraela i on nie chciał, żeby ten proces trwał tak bardzo długo. Zamiast Izrael się upokorzyć, całe jedno pokolenie zginęło na pustyni. Jeszcze raz podkreślę to, posłuchajcie. Z uwagi na to, że Izrael nie ugiął swojego karku, podróż ich trwała 40 lat. I jeżeli ja patrzę na życie ludzi, których spotykam w różnych miejscach, to widzę, że oni żyją podobnie jak Izrael na pustyni. Oni przechodzą przez ten sam cykl i nie wyciągają z tego żadnej nauki. Żadnej. Zamiast się upokorzyć, Izrael, całe jedno pokolenie zginęło na pustyni. Co oni wtedy robili? Narzekali, buntowali się, oskarżali Boga. I teraz ci powiem, że kiedy przychodzi bardzo trudny czas od Boga, czas w twoim życiu, to ty nie możesz narzekać. Ty nie możesz oskarżać i ty nie możesz buntować się na ludzi czy w kościele. Bo nie zawsze to, co przyjemne jest dla twojej duszy, jest właściwe. Lek prawdziwy, on nigdy nie jest przyjemny. Zgadza się? Ile leków jest gorzkich? Dlatego te przykre doświadczenia w naszym życiu, one są po to, aby nas ukorzyć, po to, żebyśmy zrozumieli, że Bóg chce coś w nas wykuć. Chce zmienić nasz charakter. Nie oskarżaj Boga. Izrael oskarżał i stracił cel. I nie dotarli. Całe pokolenie wyginęło na pustyni. Jeśli ty się nie ukorzysz, Boże cele w twoim życiu nie zostaną spełnione. I środkiem, aby zabezpieczyć się na zwiedzenie, to jest bycie pokornym. A pokorny możesz być poprzez wyznawanie grzechów Bogu, poprzez wyznawanie grzechów innym osobom. Pokornym pokażesz, że jesteś, kiedy poddasz się temu, co czyni Bóg. A jeżeli co się dzieje, kiedy ty się nie będziesz poddawał? Spotyka ciebie ciągle to samo. To jest taki cykl. On się powtarza. I ciągle, i mało tego, za każdym razem to jest bardziej boleśniejsze. Jak reaguje rodzic, kiedy dziecko jest nieposłuszne? Najpierw mówi do dziecka spokojnie, nie rób tego. I widzisz, że dziecko nie reaguje. Co się następnie dzieje? Tonacja głosu i stanowczość jest już na wyższym poziomie. Zgadza się? Mija jakiś czas, dziecko zachowuje się dalej tak samo. Co się dzieje dalej? Tonacja jeszcze jest bardziej. Do kiedy będziesz tak reagował? Aż w końcu użyjesz tego, co dał ci Bóg. Rózgi. My musimy przyjąć prawdę. Aby uchronić się przed zwiedzeniem przez szatana, musimy przyjąć umiłowanie prawdy. Jak powiedziałem, pielęgnowanie umiłowania prawdy to coś jest więcej niż posiadanie Biblii. To jest coś więcej nawet niż czytanie Biblii i chodzenie do kościoła i słuchanie kazań. To tak naprawdę jest poświęcenie się Słowu. To jest tak naprawdę zastosowanie tego, co usłyszałeś i czynienie. Są ludzie, którzy usprawiedliwiają się, że z nimi jest wszystko dobrze, bo on czyta Biblię. Ja czytam Biblię. Ja czytam Biblię. No i co z tego, że ty czytasz? Ale czy Biblia czyta ciebie? Ci, którzy odrzucają to, wówczas dzieje się coś, co wychodzi od samego Boga. Zobaczcie jeszcze ten werset, to jest wstrząsający werset. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 9 i 10 werset. Zobaczcie, co czyni Bóg z takimi ludźmi, którzy odrzucają prawdę. Ja zaraz jeszcze do tego nawiążę. Ja się spotkałem z takimi ludźmi. Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan. 9 i 10 werset. Bóg mówi o tych, którzy nie przyjmują miłości prawdy, którzy mogła ich zbawić. I w 11, dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Jeżeli myślisz, że nie będziesz się stosował do słowa, jeżeli myślisz, że będziesz odrzucał słowo i będziesz przychodził do kościoła i nic ci się nie dzieje, jest wszystko z tobą dobrze, to ja chcę ci powiedzieć, że wkracza w to Bóg. I Bóg na takie osoby zsyła ostry obłęd. I ten obłęd działa z całą mocą, że ludzie zaczynają wierzyć temu, co mówią. Zaczynają wierzyć to, co myślą, że jest właściwe i zamykana jest łaska Boża dla tych ludzi. Co możesz wtedy zrobić? W takiej sytuacji, kiedy widzisz taką osobę, możesz dwojako się modlić. Po pierwsze, Boże, niechaj Twój sąd, który zsyłasz, niechaj da upamiętanie temu człowiekowi. Kiedy Bóg przyszedł przez Daniela, przekazał słowo do Nebukadnezara, to on go ostrzegł i powiedział mu dokładnie, co ma zrobić. Zmasz miłosierdziem, dobrymi uczynkami względem ubogich. On nie posłuchał i za 12 miesięcy przyszedł obłęd przed sąd Boży i on znalazł się wśród zwierząt. Możesz wtedy modlić się, Boże, niechaj to, co czynisz, niechaj spowoduje osiągnięcie celu, dla jakiego Ty to wysyłasz, żeby ten człowiek się upamiętał. Albo druga modlitwa i Boże, uchroń mnie przed uleganiem temu zwiedzeniu. Są ludzie, którzy odrzucają ewidentne prawdy Słowa Bożego. Mówią, że tak. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że pewien pastor w jakimś kościele, pasterzował w jakimś kościele i w tym kościele w ogóle nie wierzyli, że jest niebo. Wyobrażacie to sobie? I on głosił o niebie, miał ogromne problemy, miał prześladowanie od członków zboru, że on mówi niebiblijne rzeczy. Niebo, jakie niebo? Nieba nie ma. A ja później to skomentowałem, że w Polsce są takie grupy i są tacy usługujący, którzy mówią, że w ogóle piekła nie ma. A jeżeli dopuszczają, że piekło jest, to na koniec Bóg jakoś zbawi wszystkich, którzy są w piekle, bo Bóg jest przecież dobry. To jest kłamstwo. Dlaczego ludzie są zwodzeni? Zwodzeni są z powodu duszewnej natury. Dla duszy, czego dusza chce? Dwa kluczowe słowa. To jest tak, pokoju oraz miłości, ja w nawiasie mówię szczęścia. Nawet w Twoich życzeniach, które składasz ludziom z okazji urodzin czy imieni, co im życzysz? Powiedzcie mi. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, pokoju, tak? To są słowa, które wypływają z naszych dusz. Dusza potrzebuje pokoju i szczęścia, czy inaczej, lub też miłości. Każdy domaga się pokoju. Ale Słowo Boże mówi, że pokój jest owocem czegoś, jest owocem sprawiedliwości. Kluczowym słowem dla polityków jest pokój. Przez 20 lat mówili Europie, mówili światu o pokoju. I jaki to jest ma być pokój, jaki będzie szczęśliwy świat w pokoju. I my zobaczyliśmy, jaki teraz pokój jest na Ukrainie. Mamy pośród nas uchodźców z Ukrainy. Oni nam mogą powiedzieć, co to za pokój jest. Pokój prawdziwy, on musi wypłynąć z Bożej sprawiedliwości. Izajasz powiada, że nie mają pokoju bezbożni. Oni są miotani tymi różnymi emocjami i pożądliwościami. Żeby mieć prawdziwy pokój z Bogiem, ty musisz przyjść do Pana pokoju, Księcia pokoju, do Jezusa Chrystusa. I świat będzie zwiedzony przez ten pokój. O czym mówi Paweł? Kiedy będą mówić wszędzie pokój, pokój, i wtedy przyjdzie na nich to nagle. A więc słowo kluczowe pokój. Dusza potrzebuje pokoju. I człowiek duszewny jest zwiedzony przez te słowa, złudne słowa o pokoju. Posłuchaj, Jeremiasz mówi tak do Izraela. Prorokuję wam, pokój, pokój. A mówi Pan, mówi, oni tynkują grzech. I my możemy tynkować grzech. Ludzie są zwodzeni przez taką mowę. Przecież Bóg jest miłością. Przecież Bóg jest dobry. Przecież trzeba wkochać. Słuchajcie, jest to prawda. Ale również Bóg jest też surowy. Bóg również mówi o odpowiedzialności. Bóg mówi o karceniu. Bóg mówi o dyscyplinie. Znacie ten werset? Może ja mówię o innym Bogu. Ale ja znam takiego Boga. I ja nie chcę dać się zwieść, tylko że Bóg jest miłością. Bo diabeł wyrywa pewne słowa i dodaje do tego swoje. Będziecie jak Bóg, powiedział do Ewy. No tak, no ktoś by nie chciał być jak Bóg. A po co mi będzie Bóg? Ja będę już żyła jak bogini. W niezależnieniu od Boga. I możemy żyć jak boginie, jak bogowie w kościołach. Będę robił, co mi się uważa i ja nie będę słuchał, co mi lider czy pastor mi będzie mówił. Ty sobie mów, a ja jednak zdrów. I co mi zrobisz? Co mi zrobisz? A to weź mnie zawieź. Nawet taki, z uśmieszkiem. Co mi zrobisz? To my takich postaci nie chcemy. Jedź sobie, koziołku, matołku, i szukaj swojego pacanowa. Pokój nie może istnieć poza sprawiedliwością. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Pokój nie pojawi się nigdy w życiu ludzi bezbożnych. Nie pojawi się nigdy w życiu niesprawiedliwych. Często słyszymy szczęście, miłość. Często tego używamy. I to prawda, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, Bóg jest prawdziwą miłością. Ale pamiętajmy, On kocha, ale również On nas karci. To mówi Pan, również karci swoich synów. Możemy mieć zwiedzoną koncepcję Boga, tak zwanego świętego Mikołaja. Kto spotkał się ze świętym Mikołajem? Święty Mikołaj to wszystko tylko dobry. Możesz na niego pluć ile chcesz, a on będzie pokorny. On ci tylko będzie cukierki przynosił, paczki ci będzie przynosił. Ta koncepcja jest daleka od obrazu prawdziwej sprawiedliwości, świętej surowości samego Boga. Biblia mówi, że Pan karci tych, którzy kocha. On spełnia obietnicę dyscyplinowania swoich dzieci. Dlatego też wy jako rodzice macie obowiązek dyscyplinować swoje dzieci. Jeżeli będziecie wychowywać ich w takim bezstresowym środowisku, że nie można ich nawet cokolwiek im powiedzieć, czy wyobrażacie sobie, jaki będzie świat? Ludzkość stwierdziła, że jednak Bóg się pomylił i wprowadziła prawo, że w ogóle dzieci nie można karcić. Uczy się w krajach zachodnich dzieci, jeżeli tatuś lub mamusia uderzy ciebie, złapie cię powiedzmy za łóżko, może weźmie pasa albo jakiegoś rózgę, to musisz zadzwonić pod ten i ten oto numer telefonu. I tam, kiedy odbierze funkcjonariusz jakiejś policji, to on wtedy z tatusiem i mamusią się porachuje. Wiecie, że tak już jest? Są kraje, gdzie zabierają z powodu tego dzieci, rodzicom. Biblia mówi, karć swego syna za młodu. To zaraz, to Bóg się pomylił? Zawsze te takie eksperymenty ludzkie, aby usunąć Boga, one nigdy dobrego nie przynoszą. Bóg napomina w miłości i ty i ja musimy odpowiednio reagować, aby dalej pielęgnować naszą prawdę. I chcę wam pokazać już tak na zakończenie, w jaki sposób, jak możemy niewłaściwie reagować na Bożą dyscyplinę. W kościołach, w dużych miejscowościach, gdzie jest ileś tych społeczności, wiecie, jak ludzie niewłaściwie reagują na dyscyplinę? A mi tam będzie on mówił, pójdę do innego domku. I chodzą tak gdzie tu, do momentu, dopóki im ktoś nie zwróci uwagi. Nie ma miłości, idę szukać dalej miłości. I chodzą i nie mogą znaleźć. I z tych ludzi nie może być wykształtowany prawdziwy, w tych ludziach właściwy charakter. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 5 do 8 wersetu czytamy. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna. Siostry, macie szczęście, że to tylko i wyłącznie jest mowa o synach. Którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawości, a nie synami. A więc Biblia mówi, że nie możesz lekceważyć karcenia Boga. W jaki sposób niewłaściwie przyjmujemy karcenie Boga? Że my się zniechęcamy. Upadamy na duchu. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Jeżeli on cię doświadcza, to znakiem tego jesteś w dobrych rękach. On to czyni z miłości. Kto już doświadczył takiej rózgi Boga? Możecie pójść do sądu i oskarżyć Boga, że was tłucze. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych ktoś był taki mądry, że oskarżył Boga. Oskarżył Boga, że jest taki niedobry, taki niesprawiedliwy i napisał pozew do sądu. I oczywiście sąd nie mógł tego zbagatelizować, wyznaczyli rozprawę. I oczywiście ten powód zgłosił się z adwokatem, żeby oskarżać Boga. Sąd mówi, proszę usiąść tu. I mówi, a gdzie jest pozwany? I mówi tak, rozprawa nie może się odbyć, bo nie dostarczyliśmy pisma, nie dostarczyliśmy pozwu, nie znamy adresu. Bóg mieszka w niebie. I po rozprawie. Czyli nie Bóg będzie cię doświadczał, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Dlatego, że to jest z miłości Bożej. A więc my nie możemy dać się zwieść, że Bóg jest tylko i wyłącznie miłością, a więc on nie będzie mnie doświadczał, on nie będzie mnie próbował, on będzie cię po to próbował, po to cię doświadczał, żeby usunąć z twojego życia tą starą naturę, buntowniczą naturę, żeby w tobie była jedynie natura Chrystusa Jezusa. Nie upadaj na duchu i nie odchodź od Boga. Nie zniechęcaj się, ale ty możesz, Boże, dzięki ci za tę rózgę. Jeżeli nawet nie rozumiesz czegoś, to proś, Panie, ja tego nie rozumiem. Daj mi, abym zrozumiał twoje dzieła. Zaakceptuj to. Panie, ty jesteś doskonały. Panie, ty jesteś tak sprawiedliwy. Wszystko, co czynisz, jest dobre. Dlatego, że wola Boża jest dobra, jest miła i doskonała. Jeżeli dusza ci mówi co innego, to nie słuchaj duszy. Sprawdź to w oparciu o słowo. Sprawdź to w oparciu o działanie Ducha Świętego. I sprawdź to w oparciu o charakter Jezusa. Czy Jezus tak robił? Czy Jezus tak się zachowywał? Czy Jezus tak nauczał? Czy jest to opisane w Biblii Świętej? A nawet jeżeli otrzymałeś słowo, czy ono potwierdza to, co tu jest napisane? I to ci wyjdzie na dobre. Możemy być zwiedzeni, czy nie? Szczególnie, ja myślę, przez tą naturę duszewną. I ludzie duszewni są najbardziej narażeni na to zwiedzenie. Bo duszewny człowiek poszukuje tego, co zadowoli jego duszę. Duszewna Ewa, diabeł przyszedł i ją zwiódł w oparciu o jej duszę. Spójrz, jakie owoce są piękne. A więc diabeł jej przyszedł i powiedział, ty będziesz jak Bóg. A, to jakimś będę. I dała się zwieść. Zamknijmy drzwi dla pychy, bo pycha idzie przed ruiną. Pycha powoduje, że człowiek upadnie. Pycha odpycha od Boga. Pycha powstrzymuje Boga, że Bóg występuje przeciwko nam i On nam się sprzeciwia. I mówi nie. Bóg próbuje. Bóg próbuje. Jeżeli byście byli w tej armii Gedeona i byście byli powołani na ten bój z wrogami Izraela i byście się, czy jestem w takiej wielkiej armii, to Bóg powiedział, że należy ich wypróbować. Najpierw zaprowadź ich tam nad wodę i zobacz, jak oni piją wodę. To należy również zastosować do Kościoła. Jak on się będzie zachowywał? Jak on będzie mówił? Jak on będzie w takich trudnościach się zachowywał? Czy on będzie reagował właściwie, czy niewłaściwie? I on, Gedeon patrzył. Podchodzili i pili. I Bóg mówi, za dużo ich, odsuń ich. Mówi, potem ja ich sam tam wypróbuję. I Bóg sam wypróbował. On też daje sługom mądrość, aby patrzeć, aby doświadczać, aby próbować. I potem mówi, on jest gotowy. I chcę ci powiedzieć, osobą, którą Bóg będzie używał, to będzie osoba, która jest poddana próbom, która jest poddana doświadczeniu. Kogo się wysyła na front? Ludzi przygotowanych, ludzi doświadczonych, ludzi, którzy mają odpowiednie przeszkolenie. I to również prowadzi do tego nas Bóg. On nie chce, żebyśmy byli zwiedzeni. On chce, żebyśmy stanęli przed Jego tronem, przed Jego obliczem w czystości i świętości prawdy. Czy to jest zrozumiałe? Halleluja. Ja będę jeszcze na ten temat dalej mówił, bo wiem, że są to bardzo ważne rzeczy, że w kościołach mało podkreśla się i mało poświęca się czasu na przygotowanie wierzących na ten czas, który ma nadejść. Ludzie chętnie słuchają tego, w jaki sposób być bogatym. Ludzie chętnie będą słuchać, w jaki sposób stać się piękną czy piękniejszym. Jak odnieść sukces. Wszystko koncentruje się na tym, co jest doczesne. Ale my mamy mówić o tym, co nas uchroni przed tym, aby nie być zwiedzonymi i żeby osiągnąć cel. A więc jeszcze raz podkreślę. Ludzie, którzy dadzą się zwieść, to są ludzie, którzy polegają na samym sobie, na swojej intuicji, na swoich duszewnych odczuciach. To są ludzie, którzy polegają wyłącznie na człowieku. To są ludzie, którzy nie są gotowi na cierpienia oraz prześladowania. Ja podałem przykład, że w Indiach nie tak dawno było ogromne prześladowanie chrześcijan i były kościoły, które nauczały tej teologii prosperity. I kiedy przyszło prześladowanie, ci wierzący nie wytrzymali. Odpadali od prawdy, bo nie lubi go, jak to? To ja idę za Chrystusem i ja mam cierpieć? Przecież mnie uczono, że ja mam tu korzystać, ja mam być Bogiem. Ja muszę tutaj okazać, żeby widzieli, jak jestem bogaty, że ja mam zwycięstwo w każdym tego słowa znaczeniu. I kiedy przyszło prześladowanie, oni nie mogli tego zaakceptować i upadli, i zapierali się Pana. Dalej, to są ludzie, którzy nie znają Słowa Bożego. W jaki sposób mogę uchronić się przed zwiedzeniem, kiedy będę pielęgnował postawę pokory? A pokora to nie jest to, co ty sam sobie myślisz, jaki ty jesteś pokorny. Pokora również nie przejawia się w tym, że ty pokażesz swoją postawą i wydłużysz swoją twarz. Na obrazach często ci święci są tacy, mają podłużną twarz. Ja jako zaobserwuj. I ludzie idą do kościoła, radośni, ale kiedy się zbliżają do granicy tej nieruchomości, raptem postawa się zmienia, twarz się wydłuża, wchodzą, cichutko odstoją, a jak wyjdą, od razu radośni. Niektórzy idą odstresować, dlatego niekiedy ktoś zauważył, że w pobliżu kościołów zawsze są bary z piwem. Bo sumienie trzeba uspokoić. Straszne. Pokora uzewnętrzni się w twoim życiu, kiedy będziesz wyznawał grzechy Bogu, ludziom. Kiedy będziesz poddawał się Bożemu działaniu. I Bóg nigdy nie uczyni ciebie pokornym. To ty musisz się uczynić pokornym. A jeżeli twoje życie odbiega od standardów Bożych, wtedy Bóg sprawi, że w twoim życiu będą doświadczenia i próby, które mają za zadanie ciebie uniżyć, tak jak Izraela. I to będzie szło w kierunku twoich podstawowych potrzeb, które potrzebujesz zaspokoić. A więc Izrael potrzebował chleba i szło o chleb. Szło o chleb. I to ich miało czegoś nauczyć. Ale widzimy, że się nie nauczyli i to pokolenie nie weszło do Ziemi Świętej. Jeżeli my nie będziemy wyciągać nauki z tych doświadczeń i prób, które przychodzą do naszego życia, one się powtarzają. Za każdym razem jest to boleśniejsze. Bóg chce, żebyś ty zastanowił się, żebyś się ty ukorzył i poddał pod mocną ręką Bożą. Biblia mówi, kuszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Halleluja. Ukuś się. Ukuś się. To Bóg mówi do każdego z nas. Musimy przyjąć prawdę, miłość prawdy. Co się dzieje, kiedy odrzucamy nauczanie biblijne? Co się dzieje? Nie znaczy to, że ty nie będziesz przychodził do zboru, ale może przyjść ostry obłęd do twojego życia, że ty będziesz już wierzył kłamstwu. To, co ci diabeł będzie mówił. My będziemy wtedy interpretowali to przez pryzmat miłości i pokoju. Nie ma miłości. Kiedyś to była miłość. Każdy robił, co chciał. Tak żeśmy się miłowali. Nikt nie reagował na to, co robiłem niewłaściwie. Przecież każdy ma wolną wolę. Zgadza się. Ale Bóg również czyni nas odpowiedzialnymi za nasze czyny, za nasze słowa i za nasze myśli. Jeżeli nie chcemy być zwiedzionymi, to musimy poddawać się Bogu i stosować się do Jego prawdy. I nie reaguj oskarżeniem, obwinianiem Boga za to, co się w twoim życiu dzieje. Ty zawsze zastanów się, jak wygląda twoje życie. Czy nie ma potrzeby upamiętania się, czy nie ma potrzeby ukorzenia się, czy nie ma potrzeby wyznania grzechu przed obliczem Boga. Tym, co oddziela człowieka od Boga, jest zawsze grzech. Nie ilość pieniędzy, nie ilość gotówki zgromadzona na koncie, ale tylko i wyłącznie grzech. To grzechy są tym, które oddzielają człowieka od Boga. I ja wielokrotnie, kiedy mam takie odczucie, że mi się nie chce czytać Słowa Bożego, kiedy mi się nie chce modlić, można byłoby na to zrzucić, czyż na to, ale ja wtedy mówię, Boże, Ty mi wybacz, że gdzieś nie mam tej pasji. Przebacz mi, Panie, modlę się do Ciebie, żeś mnie odnowił. Wiecie, Bóg jest wierny i On przychodzi. Klucz do tego, aby Bóg był przychylny do Ciebie, jest w Twoim ręku. Kiedy Ty się zwrócisz do Boga, zwróci się również Bóg do Ciebie. Dlatego prorok, wielki prorok, który prorokował królowi Asie, powiedział, królu Asa, słuchaj, Ty i Twoi ludzie, Bóg jest z wami, Bóg zwraca się ku wam, jeżeli wy zwrócicie się go do Niego. Jeżeli wy się odwrócicie od Niego i On odwróci się od was. Dlatego naszym obowiązkiem jest pielęgnować prawdę w każdym z nas. Naszym obowiązkiem jest mieć społeczność z Bogiem. I ta społeczność to nie jest tylko raz w niedzielę. Ty powinieneś mieć każdego dnia przed Panem społeczność. Ty powinieneś czytać to Słowo i to Słowo stosować w swoim życiu. I wtedy opaszysz się prawdą i będziesz taki zdrowy, że ta prawda będzie działała jak ten system immunologiczny w organizmie, który zwalcza atakujące bakterie. I jeżeli będzie przychodziło cokolwiek złego, to prawda w tobie wyprze to kłamstwo i ostajesz się. Mamy bliżej niż dalej. Halleluja. Bliżej niż dalej. Wczoraj ten brat Piotr opowiadał, że był na spotkaniu jakichś pastorów i tam rozmawiano, kiedy to może nastąpić, kiedy ten czas końca przyjdzie, o czym mówi Jezus. I największy okres, najdłuższy okres, który ktoś powiedział maksymalnie do 20 lat. A ja chcę powiedzieć, ja nie czekam do 20 lat, dlatego że to przychodzi z tygodnia na tydzień. Jest coraz gorzej. Z każdego dnia zalewają nas różne informacje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Bądźmy gotowi na ten czas. Przygotowujmy nasze serca. Pamiętajcie, że zwiedzenie już przyszło do Kościoła. Jest wiele niebiblijnych nauk, które występują z biblijnymi, ale zmieszane ziarno powoduje, że ta prawda się rozpływa. Nie jest już to czarne, ani takie białe, ale staje się takie szare. Jeżeli dolałbyś kropelkę cyjanku do filiżanki herbaty, to powiedz mi, co by się wydarzyło. Będziesz zatruty. i odrobina kwasu zaczynia nasze życie. Dlatego tak ważną rzeczą jest znanie, poznanie prawdy i trwanie w tej prawdzie. I żeby wołać przed Panem: Panie, Ty mnie zachowaj przed tym, co ma nadejść, bo ja chcę dotrzeć do końca. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy byli powołani przez Boga i nie osiągnęli celu. Nawet ktoś kiedyś powiedział, zliczył, że jest więcej postaci biblijnych na kartach Słowa Bożego, które nie osiągnęły celu, aniżeli tych postaci, które osiągnęły cel. Ale jak mówi Słowo Boże, my jesteśmy z tych, którzy dochodzą do końca, my jesteśmy z tych, którzy zachowują swoją duszę dla Pana. Halleluja. I wy musicie się również modlić o nas, liderów, abyśmy mieli oczy otwarte, żebyśmy mieli uszy otwarte i żebyśmy mieli serca wrażliwe na wszelkie zagrożenie, które przychodzi. Dlatego, że przychodzi tyle zagrożeń, przychodzi kompromis ze światem. A więc słowo sobie, ale ja będę żył sobie. Możemy to wybrać. I możemy się stać zwykłym klubem chrześcijańskim. Tak na zakończenie, może takim miłym akcentem. Spotyka się jakiś tam wierzący i opowiada o tym, co widział w Anglii i o tym, co widział w Niemczech. Mówi: posłuchaj, to był chyba Polak, spotyka się z kimś takim i wiesz co, w Anglii to ja widziałem, że wierzący palą cygara. I on taki był, że tak wstrząśnięty, że aż mu kufel z piwem wypadł z rąk. Ja myślę, że zarówno i ten kufel, i to cygaro, to nie są na miejscu, to nie jest to, co powinno być w życiu ludzi wierzących, ale pielęgnujmy świętość. Pielęgnujmy świętość przed Bogiem. Pamiętajcie, Bóg jest tak dobry. W tej Biblii dał nam wszystko, wszystko, abyśmy mieli do naszego życia. Dał nam wszystko i kocha nas tak bardzo i nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, żebyśmy trwali w Panu.